jaki moment w karierze był dla ciebie taki przełomowy, który zmienił twoje podejście do pracy, ale co w ogóle sądzisz o tych podechodnerach? Czy to jest rola, której potrzebujemy?
Zasada ograniczonego zaufania dla leadershipu i managementu. Product manager był jak trochę w religii chrześcijańskiej, był w trzech osobach.
Hej, zapraszam do odsłuchu kolejnej rozmowy z cyklu Przeprogramowanie Fit Gość. Tym razem naszym gościem był Jakub Łaziński, techniczny produkt manager, który pracował w takich firmach jak Smart Recruiters, Atlassian oraz MongoDB. Miał duży wkład w rozwój Jiry oraz Mongo CLI, więc bardzo możliwe, że miałeś już styczność z efektami jego pracy. Z rozmowy poza specyfikę pracy produkt managera przez pryzmat tych różnorodnych firm technologicznych dowiesz się, jak efektywnie współpracować z produkt managerem jako użytkownik, jak dowodzić topową wartość dla twoich użytkowników oraz dowiesz się, jak AI wpływa na pracę nad produktem dziś i już niedługo. Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam Cię do sprawdzenia Opanuj Frontend AI Edition, naszego nowego kursu online, który pomoże Ci zostać kompletnym frontend developerem, gotowym na obecne wymagania stawiane przez branżę IT. W kursie wychodzimy poza podstawy i ramy narzucane na pracę frontend developera przez frameworki JS i omawiamy takie tematy jak wzorce i dobre praktyki, inżynieria jakości, czyli szeroko rozumiane testowanie, jak dowodzić aplikacje na produkcie za pośrednictwem pipeline'ów CI/CD, jak współtworzyć design systemy, jak współdzielić kod w organizacji oraz na końcu, w ostatnim module, poruszamy szeroko rozumianą architekturę frontendową. Więcej informacji o Opanuj Frontend AI Edition znajdziesz na stronie opanujfrontend.pl. Zapraszam do sprawdzenia, a teraz zapraszam do rozmowy z Jakubem Łazińskim.
No dobra, Kuba, to opowiedz, jak zostałeś product managerem, a jak zazwyczaj robią to inni?
Ja zostałem product managerem trochę przez przypadek, bo nie wiedziałem, z czym to się wiąże. W poprzedniej pracy pracowałem jako inżynier i robiłem trochę rzeczy technicznych. Przez kilka lat pracowałem też w softcie dla rekrutacji. Odezwał się do mnie znajomy z poprzedniej firmy i zapytał, czy nie byłbym zainteresowany tutaj taką rolą product managera, bo potrzebują kogoś z doświadczeniem technicznym i z domain knowledge, więc z softu rekrutacji. I poszedłem na rozmowę, pogadaliśmy, opowiedział mi, czego oni oczekują. Szukali akurat kogoś do ogarniania platformy dla deweloperów. Powiedziałem, brzmi super. Startupowe środowisko, wszystko zagrało, oni mieli to doświadczenie techniczne i wiedzę domenową. Ja się poduczyłem product managementu w międzyczasie i to zaskoczyło i w ten sposób zacząłem. No już jak się zacznie w product managementie, to potem już leci, ale to był taki pierwszy krok, który wykonałem w tą stronę. Mega się z tego cieszę, bo to było takie odkrywcze dla mnie. Szukałem w różnych rolach, od inżynieryjnych, przez consulting, po people management, a product management to było jednak to, no i jestem już w tym od 10 lat.
Fajnie, a powiedz mi, taka ścieżka, którą przeszedłeś, to jest standardowa ścieżka, że to się właśnie często dzieje przez przypadek, albo właśnie ludzie z takim backgroundem inżynieryjnym zostają product managerami, czy to wygląda zupełnie różnie? Opowiedz o tym, jak zostać product managerem?
Ja widziałem głównie w swoim życiu, widziałem dwie ścieżki, i w sumie trzy. Trzecia jest taka nowsza. Pierwsza to jest podobna do mojej, czyli ktoś jest na stanowisku inżynieryjnym, z reguły jest deweloperem albo w pochodnej roli i po prostu chce zostać product managerem. I wtedy ta wiedza techniczna bardzo pomaga, a już jak jest w danej firmie, w której ma wiedzę domenową i wiedzę o produkcie, to jest podwójnie łatwo wtedy, no bo ma odpowiedni background do tego, żeby szybko rozpocząć w tej nowej roli. Pracując w Atlassianie, trochę pracowałem z kilkoma osobami właśnie z inżynieringu, które były zainteresowane i trochę im pomagałem tam, czym powinny się poszkolić do tego, żeby zacząć. To jest taka pierwsza ścieżka. Druga ścieżka to są raczej szkoły biznesowe, czyli osoby, które idą na MBA i po MBA-u albo idą na consulting do tych dużych firm konsultingowych, albo właśnie uderzają w product management. I to jest taki mega biznesowa ścieżka dotarcia do product managementu, więc jeżeli to jest jakby techniczny product management, to raczej będzie ciężko, żeby z tej drugiej ścieżki skorzystać. Trzecia, którą zauważyłem niedawno, jest taka, że w wielu szkołach gdzieś tam na świecie pojawia się product management jako kierunek studiów i ludzie po prostu z tego korzystają. Większe firmy już mają programy internship dla product managerów, i my na przykład mieliśmy też w Mongo przez ostatnie 2 czy 3 lata internshipy dla product managerów i zatrudniliśmy kilka osób. I to są de facto fajne osoby zupełnie nowego pokolenia, które mają dużą zajawkę, to co robią i to wprowadza taką świeżą krew trochę do industry.
Powiedz mi z ciekawości, w Polsce też już się pojawiają takie studia z product managementu? Kojarzysz coś, czy to jeszcze u nas nie zawitało?
Jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc, ale mam taki task dla siebie właśnie, żeby się rozeznać, bo zastanawiałem się też, gdyby coś takiego było, albo pochodne, to zastanawiałem się, czy może coś nie podziałać, nie poprowadzić jakichś zajęć tematycznych w tym obszarze. Szczerze mówiąc, jeszcze nie słyszałem, jeżeli już, to pewnie prywatne uczelnie, raczej niż publiczne. Ale najbardziej popularne chyba są takie raczej szkoły dla product managerów, jeżeli już. Aczkolwiek w Polsce też jakoś nie bardzo rozpowszechnione, raczej są zagraniczne.
Pewnie przyjdzie z czasem, tak jak kultura product managementu ogólnie do Polski. Wracając do twojej kariery, Jakub, opowiedz tak z grubsza, w jakich firmach pracowałeś, czym się zajmowałeś na przestrzeni lat, a potem zrobimy deep dive w konkretne projekty i produkty.
Jeżeli chodzi o product management, no to zacząłem w firmie, która się nazywa Smart Recruiters. Oni robią oprogramowanie do rekrutacji. Tak jak wspominałem wcześniej, zacząłem jako product manager do dev platform, więc to był głównie taki design, API, autentykacja, dokumentacja, więc takie podstawowe komponenty związane z budowaniem platformy dla deweloperów. Jeżeli chodzi o następną firmę, to przeniosłem się wtedy z Krakowa do Gdańska i zacząłem pracę dla Atlassiana. Na początku nie bezpośrednio, bo przez partnera, który się nazywał Spartes, potem Atlassian przejął Spartes, więc pracowałem już bezpośrednio. No i tam pracowałem nad kilkoma produktami. Zacząłem w Jira Server, to był też ciekawy start, bo to był okres po tym, jak Atlassian sforkował swoje produkty i podzielił je na cloud i server, a ja zacząłem w tej części serwerowej i byłem de facto drugim product managerem w Jirze, więc jak sobie pomyślisz o wielkości tego produktu, to dwóch product managerów było jednak trochę mało na to, żeby ogarnąć tą bestię. Potem w ramach Atlassiana pracowałem w wielu zespołach, dużo zajmowałem się performance testingiem i skalowalnością tych produktów. Jira jest wolna, to tak jak wiemy, a przynajmniej była. I dużo czasu poświęcaliśmy na to, żeby to poprawić. Potem też zajmowałem się szerszym obszarem skalowalności wszystkich produktów z obszaru data center, a data center to był taki zestaw produktów z high availability, czyli wielonodowy zestaw dla dużych klientów, który mogli deployować po swojej stronie. No i to była Jira, Confluence, Bitbucket i Crowd. I tam też współpracowałem z product managerami z tych zespołów, żeby poprawić skalowalność i performance dla tych wszystkich produktów. A na koniec robiłem w Atlassianie ciekawy projekt związany z transformacją tych dużych enterprise'ów, którzy żyli na data center do clouda, bo Atlassian ma strategię cloud first, więc klienci też podążają trochę za tą wizją. Duzi klienci, którzy mają tam setki tysięcy użytkowników, setki instancji różnych produktów, dla nich taka migracja do clouda jest tak naprawdę właśnie transformacją i oni żyją przez kilka lat w takim rozkroku pomiędzy on-prem i cloud i muszą jakoś zarządzać tymi użytkownikami przy mnogości swoich identity providers czy active directories. Trzeba to wszystko podłączać do tego ekosystemu i to musi działać, więc to był taki nietrywialny problem. I potem przeniosłem się do MongoDB i w MongoDB zajmuję się dwoma produktami. Pierwszy z nich to platforma API. Tutaj jest to dość duży produkt sam w sobie, bo mamy kilkadziesiąt zespołów inżynieryjnych, które kontrybują do eksponowania funkcjonalności przez to publiczne API. Drugi produkt to jest Atlas CLI. Atlas to jest taki cloud service od MongoDB, czyli produkt, w którym zamiast hostować MongoDB po swojej stronie i samemu tym administrować, to jest taki cały produkt, który pozwala ci zarządzać tym w cloudzie, więc masz tam trzech vendorów do wyboru, deployujesz sobie, podłączasz się private linkiem do swojego konta, czy to w AWS-ie, czy w Azure, czy w GCP i tutaj zajmujemy się jakby autoskalowanie, czy pozwalamy deployować ci u wielu vendorów, swój klaster i tym podobne. A CLI no to jest Command Line Interface dla tego cloud serwisu, więc de facto może zarządzać tą infrastrukturą bazodanową właśnie przez Command Line Interface.
Super, no mega ciekawe produkty i projekty. Myślę, że znane wielu naszym słuchaczom, no przede wszystkim Jira, z której myślę korzysta większość deweloperów w Polsce, no i MongoDB, CLI również w ekosystemie JavaScript. Jest to popularne rozwiązanie bazodanowe, więc myślę, że wielu z Was kojarzy. Będziemy się jeszcze bliżej przyglądali tym produktom i projektom, ale na początku, Jakub, opowiedz jeszcze tak na przestrzeni tych wszystkich lat, czy jesteś nam w stanie opisać taki typowy dzień produkt managera? Czym ty się tak naprawdę na co dzień zajmujesz?
To jest zawsze ciekawe pytanie, bo trochę nie ma takiego typowego dnia, jakby każdy dzień jest trochę inny od poprzedniego, ale są takie cykle w życiu product managera, które mają pewną formę powtarzalności. Jednym z nich jest okres planowania na przykład. I oczywiście to też jest zmienne od jednej firmy do drugiej. No, w MongoDB mamy na przykład planowanie kwartalne i tutaj to wygląda tak, że piszemy dużo dokumentów, podsumowań, robimy prezentacje na temat tego, jak nasze produkty performują, patrzymy na analitykę, qualitative feedback, podsumowujemy to dla stakeholderów. No i potem tworzymy też takie, my to mówimy narratives. To są takie dokumenty, które w formie narracji opisują to, jak wygląda stan naszego produktu, jakie są plany i jaki my mamy impact na biznes. To jest taki trochę podobny schemat do tego, co robi Amazon. Oni mają tam taki słynny six pagers w formie takiego e-staff memo, nad którymi się dużo pracuje, żeby to było zwięzłe, łatwo się to czytało i szybko można było zaabsorbować te informacje. Więc wiele z tych spotkań zaczyna się właśnie w taki sposób, że mamy tam na przykład 50 osób na takim spotkaniu, włącznie z e-staff właśnie, czyli tam C-level. Oni mamy 15 minut, wszyscy czytają dokument, wrzucają komentarze i potem my przechodzimy przez te komentarze w trakcie spotkania. To jest taki ciekawy system, którego ja wcześniej nie widziałem i on jakby pojawił się dla mnie jako nowy właśnie w MongoDB. W ramach tego cyklu planowania oczywiście mamy też z inżynierami planowanie kwartalne. To też jest bardzo fajna praktyka, którą sobie cenię, którą zauważyłem w MongoDB, czyli planowanie co do tygodnia, czyli zespół inżynieryjny ma swój spreadsheet z podziałem na tygodnie i w każdym tygodniu wiedzą, kto będzie co robił, więc nad jakim projektem będzie pracował. To jest o tyle ciekawe, że co jest na zasadzie takiego gestymacji / budżetowania, ile potrzebne jest na wykonanie danego projektu. Oczywiście wiemy, jak to wygląda w praktyce, że to raczej rzadko się przekłada na rzeczywistość, ale to daje pewną przewidywalność, którą my oczywiście tę rzeczywistość weryfikujemy, jak to planowanie weryfikujemy z rzeczywistością. Jest to bardzo przydatne, bo daje duże visibility i pozwala określić dependencje pomiędzy zespołami w łatwy sposób. Używamy też takiej formy planowania. Jeżeli chodzi o inne cykle, no to mamy na przykład release nowych produktów albo nowych feature'ów, a to jest też taki ciekawy okres, bo nim trochę intensyfikuje się dla mnie na przykład ten czas przez to, że dużo testuję ten feature czy produkt, jak go wypuszczamy, więc próbuję znaleźć wszelkie potencjalne problemy czy jakieś luki, jeżeli chodzi o doświadczenie użytkownika, ale z drugiej strony też dużo pracuję wtedy z product marketing managers, czyli z osobami, które zajmują się go-to-market, czyli o tym, jak mówimy o tym feature, czy jak mówimy o tym produkcie do klientów. I ostatni przykład jest z Atlas CLI-em, kiedy we wrześniu robiliśmy taki duży, duży announcement local experience, ponieważ to jest cloud service, nie mieliśmy takiego dedykowanego local dev experience, bo oczywiście wielu deweloperów preferuje zakodzić sobie lokalnie na swojej maszynce niż używać cloud serwisów do tego. I cloud development jeszcze trochę raczkuje, więc potrzebowaliśmy dobrego rozwiązania do tego. Tutaj właśnie użyliśmy Atlas CLI-a jako taki wehikuł do tego, żeby móc sobie deployować lokalnie serwisy atlasowe, czyli te cloud serwisy. Tutaj robiliśmy duży announcement, bo mieliśmy announcement w keynote na evencie, który robił MongoDB w Londynie przez naszego CPO. Mieliśmy też bardzo duży go-to-market, mieliśmy jakieś blog posty i podobne, social media, więc cały ten content trzeba było przygotować. Jakieś nagrania, właśnie też podcasty robiliśmy dla MongoDB TV, więc było tam dużo takiej pracy z go-to-market. No to jest jedna taka część. No i trzecia, jeżeli chodzi o release'y, to jest praca z fieldem, czyli field teams, typu solution architect, są też wśród nich salesi, support. Te wszystkie zespoły trzeba zenablować, bo one pracują potem z dużymi klientami, oni są takim formą komunikacji też z dużymi klientami. De facto nic się nie dzieje bez ich wiedzy i oni potem pomagają tym zespołom się setupować, więc jak zaczynamy taki enablement, to też to dużo trwa, mamy sporo prezentacji, jakieś demo, workshopy i tym podobne. Więc to jest taki release cycle. No ale też mamy taki day-to-day, czyli na przykład dużo jest interwiusów z klientami. Mam zespoły, które też trochę w tym pomagają, żeby to poustawiać, ale ostatecznie czekuję na różne spotkania z klientami i pytam o ich doświadczenia, feedback, zbieram te informacje. Ja też osobiście dużo siedzę w danych, więc analizuję przynajmniej raz w tygodniu różne źródła danych i patrzę, jak to trenduje, czy jest coś niepokojącego i ewentualnie wtedy rozmawiam z zespołem analitycznym, żeby pomogli mi zinterpretować to, co widzę, tak? Albo znaleźć źródło jakichś tam wahań potencjalnych. Dużo jest pracy też z designerem, w zależności też od cyklu projektu, we wczesnych fazach, szczególnie kiedy robimy takie discovery, robimy jakieś surveys do użytkowników, czy robimy też user testing, czy coś faktycznie designujemy, to współpracujemy dużo właśnie też z designem. No i wtedy też wchodzi, już jak zaczynamy development, no to wchodzi taki day-to-day, jeżeli chodzi o pracę z zespołami deweloperskimi, więc ja wskakuję praktycznie za każdym razem na stand-upy, słucham, co tam się dzieje. Jeżeli potrzebują jakiejś mojej pomocy, to też chcę być dostępny, żeby nie byli zablokowani, żeby ten pociąg mógł jechać dalej bezproblemowo. Jeżeli pojawiają się jakieś dependencje zewnętrzne, to włączam wtedy program management. Oni pomagają tą komunikację setupować, jeżeli deweloperzy nie są w stanie tego ogarnąć samodzielnie, bo czasami się tak zdarza, że są po prostu wielowymiarowe te dependencje, więc potrzebna jest pomoc program managera, żeby to zsynchronizować. I to chyba tak pokrótce. Myślę, że można było to jeszcze dokopać się do wielu różnych rzeczy, ale na pewno też takim ważnym podkreślenia elementem jest praca nad przyszłością. To jest taka duża część pracy, kiedy skupiam się na tym, co będziemy robić w przyszłości, trochę budowanie też wizji albo przebudowywanie już istniejącej, dopisywanie strategii albo dostosowanie jej do realiów. To często też się zdarza, bo rzeczywistość się zmienia tak szybko, że nawet jak my sobie coś zaplanujemy na więcej niż 2 kwartały do przodu, to tak się zmienia.
Jasne. No to widać, że ten dzień produkt menadżera jest zróżnicowany i wymaga pracy w wielu kontekstach, więc jeżeli chodzi o rolę produkt menadżera, to wszystko jest dla mnie jasne. A opowiedz mi, jak to wygląda z tymi product ownerami, których jest bardzo dużo w Polsce? Jak ta rola product ownera różni się od roli product managera? No i tutaj może być to pytanie kontrowersyjne, ale co w ogóle sądzisz o tych product ownerach? Czy to jest rola, której potrzebujemy, czy może jednak nie do końca? Jak to wygląda?
Wiesz co, spotkałem się z tyloma modelami, że chyba nie ma takiego jednego, który by można było uznać za taki wiodący, ale chyba jest kilka, których warto wspomnieć, jak na przykład product owner, który pracuje jednocześnie z product managerem. Widziałem to w niektórych firmach. Wtedy product manager jest skupiony głównie na wizji i strategii, a product owner jest skupiony bardziej na egzekucji. Czyli bierze konkretny projekt, przygotowuje go dla zespołu deweloperskiego, potem pracuje z zespołem deweloperskim nad egzekucją. To jest taki jeden model, który widziałem. Inny to jest taki, że nie ma product managerów, są tylko product ownerzy. Trochę to był taki poziom, jak pracowałem w Smart Recruiters. To był, mimo że rola się nazywała product manager, to był chyba taki bardziej product owner. I dlaczego mówię, że bardziej product owner? Z tego względu, że wtedy był większy nacisk na tą bliższą pracę z zespołem deweloperskim. Bo zespół deweloperskie miały tam menadżerów, ale to był menadżer na zespołów. Nie było wtedy chyba jeszcze takiego leada, który by jakby pomagał ogarniać taką egzekucję day to day, więc robił to product manager, ale bardziej to jest to chyba taka domena product ownera. Więc w takich modelach, co zaobserwowałem, że wtedy właśnie jest raczej nie ma leadów, te zespoły są małe i raczej mają wtedy menadżerów, którzy ogarniają kilka zespołów inżynieryjnych naraz. jeżeli chodzi o taki people management typowy. Więc to jest taka chyba główna różnica, jeżeli chodzi o product ownera, bo w product managementie raczej tam nie piszemy acceptance criteria, nie robimy Jira issues, to już zespoły deweloperskie sobie ogarniają same i ta egzekucja de facto sprowadza się do doraźnej pomocy zespołowi deweloperskiemu, jeżeli mają jakieś pytania albo pojawiają się jakieś problemy po drodze, jak ten produkt jest dewelopowany.
Okej, rozumiem. A powiedz mi, czy są jakieś takie wszechobecne mity, które krążą na temat roli product managera, które chciałbyś obalić? Czy też są jakieś może błędne założenia co do tego, czym ta rola jest, do czego służy? Jeżeli masz tu jakieś przemyślenia, to śmiało.
Myślę, że takim najbardziej popularnym mitem jest to, że product manager jest trochę jak CEO. To jest o tyle błędne, że product manager nie jest jak CEO. Jakby product manager nie pracuje z boardem, nie przejmuje się tym, że musi mieć finansowanie, jeżeli to jest startup, nie musi kwestii finansów ogarniać i tym podobnych. Jest to rola skupiona głównie na strategii samego produktu niż zarządzaniu firmą. I to jest ta taka duża różnica chyba w rzeczywistości. Ale to jest takie duże misconception. Nie? Jakby to, jak widzę, gdzie firmy właśnie mówią o roli product managera w ten sposób, tak się troszkę uśmiecham pod nosem, bo wiem, że w rzeczywistości to jednak tak nie wygląda.
Okej. Okay. Wspominałeś, że dość dużo jest w swojej pracy kontaktu z deweloperami. No więc pewnie z wieloma miałeś okazję na przestrzeni tych 10 lat współpracować i powiedz, co najbardziej cenisz w deweloperach, a co jest dla ciebie największym wyzwaniem?
Ja myślę, że najbardziej cenię sobie taki product thinking mindset, który wielu deweloperów ma. To też zależy oczywiście od firmy. I co przez to rozumiem, jakby product thinking mindset to jest taka z jednej strony empatia dla użytkowników, ale to jest też taka żywa chęć do tego, żeby zrozumieć, co jest ważne dla tych użytkowników, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co my dla nich dostarczamy, żeby trochę spróbować się postawić ich butach i próbować patrzeć na to z tej perspektywy. Bo oczywiście łatwo jest wziąć issue z boarda i po prostu jakieś naklepać kod, ale dużo trudniej jest spojrzeć na to holistycznie, jak takie zmiany wpływają na użytkowników. I dlaczego to jest ważne? Ważne to jest dlatego, że deweloperzy wtedy mają ten szerszy pogląd, są w stanie podejmować decyzje bez udziału product managera w wielu takich małych decyzjach, czy może nawet nie małych, ale w takich day-to-day, które pojawiają się w ich pracy. Nie? Czy na przykład, nie wiem, czy ta funkcjonalność powinna zachowywać się w ten sposób, czy w ten sposób. Jeżeli rozumieją kontekst użytkownika, który będzie z tego korzystał, to dużo łatwiej jest im podjąć tą decyzję. Więc ja jestem takim dużym zwolennikiem, żeby dawać taką dużą przestrzenie zespołom inżynieryjnym, żeby oni mogli podejmować te małe decyzje samodzielnie, bo jeżeli mają ten product thinking mindset, to wiem, że mogę im zaufać.
Wspominałeś właśnie o tym, że dajesz dużo przestrzeni swoim deweloperom. To na pewno jest ważny element tego, żeby ta współpraca właśnie deweloperów z product managerem przebiegała w fajnej atmosferze. Ja też zawsze sobie to bardzo w product managerach ceniłem. A powiedz, czy masz jeszcze jakieś inne taktyki, najlepsze praktyki, które stosujesz, żeby właśnie ta współpraca przebiegała jak najlepiej?
Ja myślę, że też tutaj dużą rolę w sposobie, jak ta współpraca przebiega, ma product manager i jak on do tego podchodzi. I myślę, że to, co jest ważne, to jest zbudowanie takiego zaufania w zespole inżynieryjnym po to, żeby deweloperzy wiedzieli, że product manager jest in charge, wie, co robi, rozumie klientów i faktycznie, kiedy reprezentuje klienta przed zespołem deweloperskim i reprezentuje jego potrzeby, to nie muszą tego kwestionować, bo jakby ufają tej osobie, że tak faktycznie jest. I tutaj jest pewnie wiele technik, które można by przytoczyć, ale to jest na pewno taka kluczowa kwestia, żeby budować to zaufanie. Wiadomo, że jeżeli rozmawiamy z zespołami deweloperskimi, z którymi pracujemy jako product manager, to wtedy warto przytaczać różne konkretne przykłady z życia naszych użytkowników, jeżeli rozmawiamy o jakichś ich potrzebach. Więc jak przychodzę z jakimś problemem, to staram się mówić o konkretnej osobie, która ma konkretny problem, jest to klient taki i taki i to jest użytkownik, który robi to i to w tej firmie. Taki to ma wpływ na ich pracę, jeżeli nie są w stanie tego zrobić. To wtedy taki, nadaje takiego ludzkiego też kontekstu do tego, co robią klienci, ale z drugiej strony też pokazuje, że faktycznie product manager zna swoją domenę, wie o czym mówi i deweloperzy mogą mu zaufać. To jest na pewno jedna rzecz. Na pewno dogłębne rozumienie produktu jest drugą kwestią dla product managera. To jest coś, gdzie oczywiście product manager musi wręcz intymnie poznać ten produkt. Każdy zakres marki, wiedzieć, co się z czym je, jakie są jego problemy, gdzie tutaj coś się nie spina, a powinno się spinać. I warto też znać historię podejmowania różnych decyzji, dlaczego niektóre rzeczy działają w ten sposób, a nie inne, bo z reguły jest jakiś powód. I to też pomaga w takich codziennych dyskusjach czy rozmowach na temat tego, jak produkt rozwijać. To, co też wspomniałem wcześniej, czyli product manager powinien być takim adwokatem klienta. On powinien reprezentować go przed zespołem deweloperskim. Jest takim rzecznikiem klienta przed deweloperami. Właśnie te częste rozmowy z klientami pomagają i danie na przykład feedbacku na różnych źródłach potrafi to wspomóc. Inną taktyką jest też pomaganie zespołom deweloperskim w budowaniu tego product thinking mindset, bo to pomaga też z drugiej strony, jak zespoły deweloperskie mogą tutaj skontrybuować do tej fajnej współpracy. I tutaj też product manager może zapraszać zespoły na przykład na rozmowy z klientami. Nie muszą też jakby aktywnie, jeżeli nie chcą, ale mogą też po prostu wsłuchiwać się w to, jak te rozmowy wyglądają, jak te potrzeby się ich kształtują. No i oczywiście też, jeżeli w zależności od tego, jaki to jest produkt, jeżeli product manager ma wiedzę techniczną, też pomaga, bo jest w stanie zrozumieć wiele wątków czy wiele problemów, które podnoszą deweloperzy, żeby pomóc im trochę podejmować te właściwe decyzje.
Nie da się ukryć, że mimo wszystko, nawet jeżeli świetnie dbamy o tą współpracę z deweloperami, no to czasami pojawiają się konflikty pomiędzy gdzieś tam perspektywą albo celami biznesowymi, a tą perspektywą i celami technicznymi. I powiedz mi, czy byłeś gdzieś tam uczestnikiem takich konfliktów? Jeżeli tak, to jak nimi zarządzać?
Najważniejszą kwestią jest prewencja, żeby nie dochodziło do takich sytuacji. I jest, myślę, kilka takich rzeczy, które możemy zrobić, żeby po prostu do tego nie dochodziło. Ze swojego doświadczenia widzę, że ważną częścią współpracy z zespołami deweloperskimi jest włączanie ich tak wcześnie, jak tylko się da, w cały proces tworzenia produktu. Włączając od wizji i strategii, kiedy product manager tworzy takie dokumenty, to ważne jest, żeby deweloperzy też mieli swój wkład. Oczywiście są różne osoby, nie wszyscy są zainteresowani tak wysokopoziomowym patrzeniem na tworzenie produktu, ale mogą mieć swoje zdanie, swoją opinię, swój feedback. Jeżeli mają ten product thinking, to oni też będą stawiali się w roli użytkownika i też będą dawali ten punkt widzenia. Więc to jest zawsze cenne, żeby włączać ich albo dawać im możliwość włączenia się we wczesnym etapach tworzenia produktu. I potem to się kaskaduje w kolejnych etapach, czyli tworzenie roadmapy. Na przykład w Atlassianie to było tak bardzo widoczne, że zespoły deweloperskie, one bardzo chciały być włączone w te rozmowy i miały bardzo silną opinię nawet przy tworzeniu gdzieś tam strategii czy roadmapy. I to było bardzo wartościowe dla rozwoju produktu, ale też stwarzało takie poczucie, że oni są częścią tego procesu decyzyjnego i de facto nie jest zaskoczeniem, że potem mamy taki projekt na roadmapie i w ogóle o czym on jest. Oni to rozumieją od początku, bo są częścią tego całego procesu. Ale już jeżeli chodzi do takich różnicy zdań zespołami deweloperskimi, bo też się to zdarza oczywiście. Ja myślę, że tutaj empatia jest kluczowa. Ja wiem, że stanowisko zespołu deweloperskiego albo konkretnego inżyniera jest w dobrej wierze. My chcemy wszyscy zrobić coś dobrego, tylko po prostu trochę patrzymy na to z innej perspektywy. I myślę, że spróbowanie postawienia się po stronie tej drugiej osoby, dlaczego ona tak myśli, próba zrozumienia tego jest taka kluczowa. Wiele takich różnic zdań rozwiązuje na tym etapie. To jakby 80%, po prostu ja już rozumiem, o co mi chodzi i też zdarza się, że ja na przykład nie wyjaśniłem swojego punktu widzenia wystarczająco jasno, więc nawet zmiana formy, w jakiej o czymś opowiedziałem, potrafi po prostu zmienić punkt widzenia. Bo są jakieś założenia, które deweloperzy mieli w głowie i zmiana i wyjaśnienie też znacząco pomaga. Jeżeli mamy takie różnice zdań, to też ważne jest, żeby druga strona nigdy nie czuła się przegrana, bo to nie o to chodzi, że ktoś tu wygrywa czy przegrywa, ale no niestety jak trochę taki proces, w pewnym momencie wchodzimy w taki proces negocjacyjny, to jedna strona może się poczuć przegrana, ale nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby zbudować takie poczucie, że nawet jeżeli ja tutaj przekonuje do swojej racji, ta racja jest tą, którą my wybieramy. Ten punkt widzenia tej drugiej osoby był wzięty pod uwagę. Z reguły, jeżeli się da jakąś część tego pomysłu czy idei plątać, to jest super, bo to też rzutuje potem na długoterminowe stosunki w zespole. No i ostatni taki level zdarza się, kiedy nie jesteśmy w stanie rozwiązać tej różnicy zdań sami, bo na przykład w grę wchodzi duże ryzyko albo w grę wchodzi duży investment. To są z reguły takie dwa obszary, kiedy już możemy potrzebować konsultacji z kimś na wyższym szczeblu, czyli z jakimś z dyrektorów, z kimś, kto na przykład trzyma budżet albo ma szerszy punkt widzenia na to, czy jako biznes jesteśmy w stanie zaakceptować takie ryzyko.
Przez całą tą rozmowę, ten wątek współpracy z deweloperami przewijał się product thinking mindset. To jest coś, co ja również bardzo sobie cenię w kolegach deweloperach i zachęcam do pracy nad takim nastawieniem. Czy masz jakieś rady właśnie dla deweloperów, którzy by chcieli mieć takie produktowe podejście do swojej pracy?
Myślę, że już tutaj mówiliśmy o wielu obszarach, to tylko wspomnę o nich, a jeżeli pojawi się coś nowego, to rozwinę. Pierwsze, empatia, ja to powtarzam ciągle w kółko, ale to jest mega ważne. To nie jest tak prosto zbudować sobie tą empatię w sobie, więc to wymaga trochę pracy. Druga rzecz to jest właśnie wzięcie odpowiedzialności za ten obszar, który robimy. Czy to jest na przykład poziom feature'a, czy to jest poziom jakiegoś problemu, czy jakiejś potrzeby, to jest wzięcie odpowiedzialności, że ja podnoszę rękę, mówię, okej, ja się tym zajmę i doprowadzę to do końca, tak? Od początku do końca bierzesz za to odpowiedzialność, pracujesz wtedy, w zależności jak macie struktury deweloperskie czy struktury zespołów sformułowane, ale często jest taki koncept feature leada. To jest taka osoba, która staje się leadem dla doprowadzenia danego projektu. I to jest taki fajny przykład, kiedy ta osoba po prostu koordynuje pracę z innymi członkami zespołu i prowadzi tą egzekucję. Często oni właśnie robią też cały backlog issuesów, zawsze wiedzą, w jakim stanie jest projekt, czy jesteśmy on track, czy off track. Jeżeli potrzebują jakiejś walidacji z klientami, to wtedy uderzają do product managera albo UX po to, żebyśmy mogli w tym pomóc. Są takim single point of contact dla stakeholderów, którzy współpracują z zespołem, do tego, żeby w każdej chwili móc odpowiedzieć na wszelkie pytania czy pomóc. A jeżeli na przykład dochodzi do jakiegoś opóźnienia, oni zajmują się wtedy komunikacją tego, biorą na siebie właśnie tę odpowiedzialność za to, żeby tą wartość dowieść dla klientów. No i myślę, że tutaj wiesz, też chęć takiej interakcji z klientami jest też dość istotna. Jakby czy nie musi to być bezpośrednio na call, ale spojrzenie właśnie w to, jak ten feedback wygląda gdzieś na feedback portalu, czy na community, czy gdzieś nawet na się, to jest fajna cecha, ale też często to wymaga wyjścia z takiej strefy komfortu. To jest chyba taka trudna kwestia, która wymaga trochę też pracy nad sobą, podobnie jak empatia, żeby właśnie nie obawiać się i móc wyjść z tej strefy komfortu, ale z drugiej strony do tego, żeby to było możliwe, deweloperzy też muszą czuć, że mają przestrzeń od swojego leada i od swojego product managera do tego, żeby popełniać błędy, że to jest w porządku, każdy się myli i się na nich uczymy i idziemy dalej, tak? Ale oni muszą mieć też takie poczucie, że to nie jest jakiś blaming culture, w którym oni będą obwiniani za to, że coś nie poszło tak jak zaplanowaliśmy. Rzadko coś idzie tak jak zaplanowaliśmy i to jest w porządku.
Okej, więc zamknijmy gdzieś tam ten rozdział współpracy z deweloperami. Myślę, że tu było wiele ciekawych przemyśleń dla Was. Będziecie wiedzieli lepiej, jak z product managerami w Waszych projektach, Waszych produktach współpracować. A teraz zróbmy ten deep dive w projekty, nad którymi pracowałeś. Było kilka naprawdę ciekawych. Smart Recruiters, Jira oczywiście, teraz MongoDB, w którym też wiem, że jest trochę AI ostatnio. O AI będziemy też mówili na końcu tej rozmowy, więc jeżeli ten temat Was interesuje, to zachęcam, żeby zostać do końca. No ale może zacznijmy od tego, jaki moment w karierze był dla Ciebie taki przełomowy, który zmienił Twoje podejście do pracy, który gdzieś tam tak wspominasz i był on jakiś transformujący Twój sposób myślenia, Twoje podejście do pracy.
Myślę, że takim momentem to właśnie było przejście z Smart Recruiters do Atlassiana. To był taki duży mindshift, jeżeli chodzi o to, jak się robi product management. Tak jak mówiłem, właśnie w Smartach to był taki bardziej product owner, taki niskopoziomowy. Tam było mało strategii, wszystko było trzymane silną ręką przez CEO. Było kilku product managerów i dużo zespołów deweloperskich. I skupialiśmy się de facto na taktyce i dowożeniu. A w Atlassianie był kompletny shift. Tam mieliśmy chyba 6 zespołów deweloperskich, jak ja przyszedłem, około 50 osób, było 2 product managerów, więc my siłą rzeczy nie mieliśmy po prostu przestrzeni na to, żeby zajmować się taktyką. Musieliśmy zorganizować jakąś strategię dla produktu, skupić się na tej wizji, zastanowić się, jakie metryki musimy ustawić, KR-y i zacząć to mierzyć. A de facto taka taktyka to była ograniczona do gaszenia pożarów. Tam, gdzie po prostu się paliło, to wtedy zespół deweloperski wzywał product managera na pomoc, żeby pomóc to ogarnąć. I to był taki duży mindshift, bo oczywiście potem jak się ta sytuacja ustabilizowała, to jednak ten day-to-day został, czyli duże skupienie się na strategii, na wizji, na ogarnianie roadmapy razem z zespołami deweloperskimi i to był też taki chyba duży shift. Drugą częścią tego shiftu było chyba taka bliższa i inna współpraca z UX-ami, bo jednak ta forma pracy z UX-em wyglądała trochę jak taka zadaniowa, czyli mieliśmy projekt, trzeba było zrobić design, no to albo zrobić jakąś część związaną z UX-em, no to poprosiliśmy o pomoc designu i ktoś tam zawsze był dostępny z zespołu. Tutaj w Atlassianie jakby UX był integralną częścią zespołu. Tutaj pracowaliśmy w triadach, więc jakby to jest w ogóle inny koncept, gdzie product manager był jak trochę w religii chrześcijańskiej, był w 3 osobach, tylko że tutaj był product manager, team lead zespołu i UX designer. I my tworzyliśmy takie ciało jakby product managementu, reprezentowaliśmy zespół jako te 3 osoby i to był mega fajny, bardzo sobie ceniłem ten sposób pracy, bo w każdym momencie mieliśmy perspektywę z 3 stron i ta praca też z UX-em blisko bardzo fajnie procentowała, zarówno dla zespołu deweloperskiego, jak i dla mnie jako product managera, więc to był bardzo fajny model i duży, duży shift.
Super, no ta święta trójca wytwarzania produktu też do smartów wreszcie zawitała. Kiedy ja już tam pracowałem, to właśnie był moment takiej stabilizacji, dokumentacji takiego stanu rzeczy, no więc również gdzieś tam uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne podejście. Myślę, że dla każdej z zaangażowanych stron. A powiedz mi, czy były jakieś projekty, wyzwania w dziże, które gdzieś tam szczególnie wspominasz, które dają ci teraz z perspektywy czasu szczególnie dużo satysfakcji, dumy? Jak to wygląda?
Tak, myślę, że było kilka takich rzeczy. Opowiem o 2. Myślę, że jedną z nich to była ten pierwszy etap przy pracy nad Jirą on-prem. Oczywiście mieliśmy chyba 2 zespoły, które były w stanie dowieść jakieś faktyczne feature'y odpowiadające na konkretne funkcjonalne potrzeby klientów. Poza tym reszta gasiła pożary i zajmowała się performance'em. Tutaj cokolwiek dowoziliśmy, impact był ogromny, więc dostarczyliśmy kilka bardzo, bardzo potrzebnych feature'ów, które ja de facto używam dzisiaj na co dzień, bo w Mongo korzystamy też z Jiry on-premisowej dzisiaj. I to jest mega ciekawy moment, kiedy w swojej karierze korzystam z produktu, z feature'ów, które sam dowiozę kiedyś w przyszłości. To jest mega fajne. To jest, takim dobrym przykładem był dodanie quick search'a do Jiry, z autocomplete, z podpowiedziami. To jest coś, co w tamtym, dzisiejszych to już w ogóle wszędzie to jest oczywiście, w tamtych czasach było w większości, to też było takie catchowanie, takie wiesz, nadążanie za tym, to już jest w industry, ale przez to, że byliśmy tak bardzo behind przez ten fork, to musieliśmy nadążać z takimi podstawowymi rzeczami, ale to były takie kwestie, które znacznie usprawniały produktywność, więc jak sobie pomyślałem o tym, że te miliony użytkowników Jiry teraz będą bardziej produktywne, to jako cywilizacja zaoszczędzimy trochę czasu, nie? To było fajne. Drugim takim fajnym feature'em, który miałem okazję shipować razem z zespołem deweloperskim, to był backlog dla kanbanowych boardów. Mieliśmy boardy, jakby kanban był tylko boardem, nie było backlogu i dodaliśmy właśnie backlog. Teraz przez to, że pracuję w zespole tylko w kanbanie, nie mamy scrama, to ten backlog jest po prostu do ozłocenia, bo tak pomaga w pracy na co dzień, że no nie wyobrażam sobie, jakbym musiał tylko z boardem pracować, pewnie byśmy z tego nie korzystali. Więc to był taki duży feature. A takim drugim obszarem, który był, myślę, bardzo fajnym i też był dużym wyzwaniem, to była praca nad skalowalnością i performancem tych dużych produktów. Wtedy to był już taki moment, kiedy ja pracowałem z takim zespołem gwiazd inżynieryjnych, że tak powiem. Mieliśmy 3 architektów, 2 principali i senior developera. No to byli tacy, zebraliśmy z różnych obszarów firmy najlepszych, którzy byli w stanie gdzieś tam zagłębić się w te mankamenty, problemy ze skalowalnością czy performance'em. I to było tyle fajne, że stworzyliśmy framework do tego, jak testować performance. To zrobiłem z zespołem wcześniej, a potem poszliśmy o krok dalej i wykorzystaliśmy ten framework do tego, żeby znajdować granice skalowalności produktów. Więc braliśmy na warsztat, załóżmy taką Jira albo Confluencję. Mieliśmy zestaw testów automatycznych, które albo to były stres testy, albo testy performance'owe. I na różnych reprezentatywnych datasetach robiliśmy serię testów i patrzyliśmy, gdzie się produkt wykłada. No i potem robiliśmy taką analizę tego, dlaczego się wyłożył, w czym się wyłożył. I znaleźliśmy kilka fajnych problemów, z którymi klienci mieli do czynienia, bo oczywiście to było środowisko on-premowe, nie mogliśmy sobie po prostu zajrzeć w naszym cloudowym i popatrzeć, co się tam dzieje, więc musieliśmy próbować to replikować w jakiś sposób. Więc rozmawialiśmy dużo z klientami, dowiadywaliśmy się, w jakiej skali oni operują. Oczywiście to była taka przestrzeń kilkunastu wymiarów, więc permutacja tych wymiarów była czymś niemożliwym, więc musieliśmy jakoś stworzyć takie reprezentatywne wartości dla tych różnych wymiarów związanych z performance'em. No i to było takie rewarding z tego względu, że naprawdę poprawiliśmy ten performance. Jakby to było widoczne, przesunęliśmy te granice i mieliśmy też duży buy-in ze strony organizacji, więc mieliśmy de facto ten korowy zespół, który był takim R&D trochę, bo tam nic de facto nie szypowaliśmy. Czasami jak było coś, jakiś low-hanging fruit, to chłopaki to zakodzili i zmerdżowali do mastera, ale de facto większość z tych rzeczy to była na zasadzie POC, czyli proof of concept, który przekazywaliśmy potem tym zespołom deweloperskim. Więc moim zadaniem jako product managera była praca z product managerami, wtedy już też z Jiry, Confluencji, Bitbucketa i Crowda, do tego, żeby oni mieli przestrzeń na to, żeby dewelopować te usprawnienia dotyczące performance'u i skalowalności. To była bardzo fajna współpraca, też współpraca z takim zespołem silnych osobowości inżynieryjnych, którzy mają po 20 lat, 25 lat w inżynieringu, doświadczenia. W Atlassianie pewnie byli z 10 lat lub więcej. To też było ciekawe doświadczenie. To był fajny experience. Byliśmy rozrzuceni po świecie. Jedna czy dwie osoby były w Sydney, ktoś był w Irlandii, ktoś w Amsterdamie, mieliśmy dwie osoby w Gdańsku, więc to był taki globalny zespół, jeżeli chodzi o lokalizację i fajnie nam się współpracowało. Spotykaliśmy się albo w Sydney, albo w Polsce raz na jakiś czas i to była taka bardzo, tak jak powiedziałem, rewarding praca.
Mega ciekawe projekty. Myślę, że większość słuchaczy miała przyjemność i okazję korzystać z efektów tych projektów. A powiedz mi, jakie kluczowe lekcje wyciągnąłeś z tego doświadczenia w Atlassianie? To chyba było 5 lat, więc spędziłeś w firmie niemało czasu i na pewno coś zapadło ci w pamięć, co wyniosłeś potem do MongoDB.
Myślę, że kluczowe to było doświadczenia, to była forma współpracy ze zespołami deweloperskimi i wypracowanie tej dynamiki, gdzie trzeba wyczuć, kiedy deweloperzy chcą być zaangażowani w jakim wymiarze, w część produktową i z drugiej strony, jak dużo ja jako product manager powinienem się angażować w kwestię techniczną, szczególnie w tym obszarze performance'u i skalowalności, bo no to był siłą rzeczy bardzo techniczny, problemy były bardzo techniczne, więc jako product manager musiałem tam jednak trochę się poduczyć i myślę, że wypracowanie tego balansu było taką fajną lekcją dla mnie i tutaj w MongoDB było mi już dużo łatwiej, bo wiedziałem, na jakie sygnały zwracać uwagę i ta kalibracja już trwała dużo, dużo krócej. Jedną z takich lekcji było też zasada ograniczonego zaufania dla leadershipu i managementu. O, mimo że mieliśmy jakieś tam ustalenia w niektórych projektach, to nie zawsze te ustalenia były utrzymywane, więc budowanie jakiejś długoterminowej wizji czy strategii i początek jej realizacji jakby czasami nie ma sensu, jeżeli nie ma tego ciągłego wsparcia ze strony leadershipu do tego, żeby to realizować. Mimo że oni mówią tak, masz nasz buy-in na początku, to jednak sam początek nie wystarczy, potrzebne jest wsparcie na bieżąco. Więc tutaj też się nauczyłem tego, żeby trochę mieć takie ograniczone zaufanie, ale w zdrowy sposób, tak? Do tego, żeby, bo wiem, że się zmienia rzeczywistość naokoło nas, cele biznesowe też się mogą zmieniać i po prostu trzeba się do tego umieć adaptować.
Okej, no to przejdźmy teraz do MongoDB, do twojej obecnej pracy, do twojego obecnego stanowiska. Powiedz mi, czym się zajmujesz właśnie w Mongo, na czym się skupiasz i z jakimi wyzwaniami się mierzysz?
Wiesz co, jeżeli chodzi o aktualne stanowisko, to tak jak mówiłem, są to dwa produkty, jest Atlas CLI i Admin API. I to Admin API jest de facto, API Platform jest de facto też dla tego cloud serwisu. Jeżeli chodzi o takie zadania i wyzwania, to myślę, że warto wspomnieć o tym, że na początku naszym celem było skupienie się na cloud developmentie. Weszliśmy do tego obszaru i widzimy, że ewidentnie jest potrzeba, żeby mieć jakieś deweloperskie rozwiązanie dla deweloperów, do tego dostarczyć im to rozwiązanie, które sprawi, że praca z cloud serwisem, bazą danych jako cloud serwisem będzie bardzo przyjemnym doświadczeniem dla deweloperów. Trochę skupiliśmy się na tym, żeby spróbować skoczyć na ten pociąg cloud developmentu. Myślę, że tutaj dużym wyzwaniem w tym obszarze jest zmiana mindsetu. I to, co ciekawego zaobserwowałem, rozmawiając z użytkownikami, trochę analizując rynek, jest to, że ten cloud development tam jest i wielu deweloperów z tego korzysta, tylko jak zacząłem dochodzić do sedna, to zobaczyłem, że tak naprawdę to są deweloperzy, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. To są ci z młodszych pokoleń, którzy mają trochę inny mindset niż deweloperzy z większym doświadczeniem. I oni, nie ich interesuje grzebanie w tym, jak to setupować, jak coś tam ma działać. Oni chcą po prostu dojść do mięsa, do wartości jak najszybciej. Czyli oni potrzebują, daj mi connection string, ja go wrzucam do mojego drivera i ja chcę już kodzić. Nie chcą zajmować się setupowaniem czegoś lokalnie, potem próbą migracji tego na jakiś staging gdzieś i stawianie tego samemu, zarządzanie tym, zupełnie się tym nie chcą zajmować. Oni chcą coś dostać już i teraz. No i oczywiście są środowiska deweloperskie online'owe, które pozwalają to realizować. Tutaj na pewno był obszar do tego, żeby tam skoczyć, ale sama próba zmiany mindset tej części deweloperów, którzy jednak dalej preferują ze słusznych powodów pracę lokalnie, to jest duże wyzwanie. To nie jest tylko praca jako mnie, jako product managera, nie tylko nas jako MongoDB, to jest praca całego industry, który gdzieś tam widzi tą przyszłość w chmurze, ale widząc to, właśnie ważne było, żeby odpowiedzieć na te aktualne potrzeby, nie patrzeć tylko w przyszłość, tylko odpowiedzieć na potrzeby te, które są dzisiaj na rynku. Więc de facto ta większość jednak deweloperów, którzy są dzisiaj obecni na rynku, jest już z jakimś większym doświadczeniem. Wiele z nich korzysta z tych praktyk, których się nauczyła w przeszłości, czyli zaczynamy od dewelopowania lokalnie i potem coś rzucamy gdzieś na boksa w chmurze i wtedy to działa na produkcji, ale myślę, że Ten shift był ważny dla nas i on spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. Tylko że zbudowanie tego doświadczenia lokalnego developmentu dla cloud serwisu też nie było takim trywialnym rozwiązaniem, bo de facto w chmurze masz wiele serwisów, które robią wiele rzeczy i próba teraz dania deweloperom binarek do poszczególnych serwisów jest, no, może nie do końca najlepszym rozwiązaniem, też wymaga zarządzania tym lokalnie, więc starałem się znaleźć razem z zespołem deweloperskim jakiś taki balans, gdzie możemy maksymalnie wynieść ten poziom abstrakcji zarządzania tą infrastrukturą lokalną serwisów do minimum, więzde facto zencapsulowaliśmy wszystko pod Atlas CLI-em, który zarządza tym. No oczywiście ma to swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o możliwości i elastyczność, ale jakby naszym celem było zaspokojenie potrzeb 80% deweloperów. Drugim takim wyzwaniem po przejściu do MongoDB była taka zmiana kultury organizacyjnej w stosunku do Atlassiana. Zupełnie inna, gdzie MongoDB jest taki dość proces heavy, czyli jest duży nacisk na to, żeby robić rzeczy zgodnie z procesem. W Atlassianie znowu to było, powiedziałbym, taki wild, wild west. Wiele rzeczy, każdy robił trochę inaczej. Były jakieś takie pojedyncze dokumenty, które używaliśmy, ale nie było to tak oprocesowane, jak jest w Mongo. I tutaj ciężko było mi się do tego przyzwyczaić, szczerze mówiąc. Ja jestem takim zwolennikiem jednak dużej swobody i dobierania narzędzi do potrzeb, no ale też z czasem jakby zauważyłem i zacząłem doceniać te wartości dodane takiego systemu pracy. Tutaj mamy tak, że większość projektów musi mieć taki dokument produktowy, to się nazywa Product Description. Potem ten Product Description bierze zespół deweloperski. Oni robią z tego scope i spec. Czyli scope jest takim high level, co technicznie będziemy realizować, a spec jest specyfikacją, na przykład jak robimy jakieś API, to jaki będzie schema tego API. I to jest o tyle ciekawe, że Product Description i scope idą przez taki proces approvali, więc mamy taki team review i final review i de facto team review, to jak sama nazwa wskazuje, że zespół musi to po prostu klepnąć, że to jest to, co robimy, a final review to idzie już dyrektorów i VP w danym obszarze produktowym, którzy też muszą to klepnąć, więc de facto dyrektorzy i VP mają bardzo dużo dokumentów do przeglądania i proces jest tak setupowany, że mamy co tydzień spotkanie, na które wchodzi 150 osób i tam, gdzie są otwarte komentarze w jakimś projektu, który wchodzi do finala w danym tygodniu, są omawiane. To jest taki hardkorowy trochę sposób realizacji, ale to pozwala na to, że dependencje są znane i jasne, są dobrze zakomunikowane. Leadership widzi i podnosi flagi, jeżeli coś jest niezgodne z długoterminową wizją i pozwala to pchać jednak rzeczy do przodu. Jest bardzo systematyczna forma pracy i to popycha rzeczy do przodu, że idziemy dalej, nie mamy jakichś takich dziwnych przestojów, że wisi coś przez 3 miesiące. To są plusy, no minusy oczywiście jest, jak to w proces heavy, że czasami jest overkill tego procesu w stosunku do tego, co to faktu można byłoby zrobić dużo szybciej bez niego. I to było takim dużym wyzwaniem dla mnie, żeby się przestawić. No i trzeci chyba obszar to ilość pracy jednak. I ten poziom w MongoDB jest jednak znacznie wyższy niż we wcześniejszych firmach, w których pracowałem. No tutaj jednak są tacy bardzo dobrzy, przede wszystkim inżynierowie, ale też w innych obszarach. Jakby wszyscy praktycznie product managerowie byli wcześniej deweloperami, więc product managerowie siedzą normalnie i kodzą. Ja tam ze swoim technicznym wygranem to jestem tam gdzieś, wiesz, w mniejszości, bo jednak inni dużo więcej w swoim doświadczeniu byli po prostu inżynierami. Ale to też jest specyfika produktu. Tutaj ona jest taka, że no jednak produkt jest bardzo techniczny. We wszystkich funkcjach de facto ludzie muszą być techniczni do pewnego stopnia. Nawet osoby, które zajmują się pisaniem docsu, muszą mieć wiedzę techniczną, czy customer success managers muszą mieć wiedzę techniczną, salesi muszą być technical sales. Więc jest tam taki duży nacisk na to w całej organizacji. I to też jakby to, że oni tak bardzo wysoko trzymają ten poziom, sprawia, że jednak jest duże ciśnienie, jest dużo pracy i ciężko było mi się przestawić na ten tryb. Trzeba naprawdę optymalizować swoją pracę, priorytetyzować bezlitośnie, żeby skupiać się tylko na tych najważniejszych rzeczach, które mają impact.
Okej, w przypadku Jiry opowiadałeś fajnie o tych projektach, które przyniosły ci najwięcej satysfakcji, z których wyciągnąłeś też fajne lekcje, jakie były wyzwania. Fajnie, jakbyś zrobił to samo w przypadku MongoDB. Tutaj również już pracujesz, z tego co wiem, 3 lata, więc pewnie jest się czym pochwalić i co powspominać.
Oj, zdecydowanie. Nie, zrobiliśmy tutaj dużo fajnych rzeczy. Jakby na razie opowiem o platformie do API, bo to był taki ciekawe, to było takie ciekawe miejsce, jak dołączyłem. Bo jednak ta platforma API była w takim stanie, gdzie nie mieliśmy zbyt dobrego developer experience. Nie mieliśmy nawet dokumentacji, która była generowana automatycznie, więc zespół dokumentacji musiał za każdym razem ją pisać ręcznie, kiedy jakaś zmiana w API się pojawiała. A jak jesteś sobie w stanie wyobrazić, to przy tam kilkudziesięciu zespołach deweloperskich, które kontrybują, to było non-stop. Więc to było nieskalowalne z jednej strony, a z drugiej nie odzwierciedlało rzeczywistości. I to był problem. Jeżeli dokumentacja nie odzwierciedla rzeczywistości dla API, które robisz, no to jest kiepsko. To był taki pierwszy element, który został wdrożony, czyli ta dokumentacja, która jest generowana na podstawie OpenAPI Specification. I potem, jak już zrobiliśmy to OpenAPI, zaczęliśmy budować kolejne klocki tego developer experience on top of it. I w zeszłym roku zrealizowaliśmy 2 fajne rzeczy. Jedną z nich było automatycznie generowane SDK, na razie dla Go, do tego API, które używają zarówno klienci, jak my używamy wewnętrznie, na przykład CLI jest budowane na tym GoSDK, czy Terraform Provider, czy Kubernetes Operator, czy CDKs. To są te wszystkie takie narzędzia DevOpsowe, które my budujemy też wewnętrznie i one korzystają właśnie też z tego GoSDK. Drugą kwestią było to, że no nie było jakby wersjonowania. To znaczy było, ale takie luźne wersjonowanie. Mieliśmy V1 zabetonowane w Pathie. W pewnym momencie ktoś wpadł na pomysł, no to może zrobimy V1.5 dla 5 endpointów. No to mieliśmy wersję 1 i 1.5, więc to było takie ciekawe, no ale nie mieliśmy takiego wersjonowania z prawdziwego zdarzenia, więc wprowadzenie wersjonowania w tak dużym produkcie, zrobienie tego w taki sposób, żeby się nie wysypało, było dość trudnym problemem. Ciekawe było to, że no jednak, no mimo że mieliśmy to pseudowersjonowanie, takie luźne, no to oczywiście konsekwencją tego było, że deweloperzy, klienci dostawali breaking changes, no bo nie było żadnej kontroli, deweloperzy w zespołach tam robili co chcieli. Więc zaczęliśmy pracę nad tym projektem niedługo po tym, jak dołączyłem i skończyliśmy, de facto zrobiliśmy announcement wersjonowania chyba w czerwcu zeszłego roku, więc tak półtora roku lekko było pracy nad tym projektem, gdzie rok to był samej pracy inżynieryjnej. Zespół inżynieryjny zrobił mnóstwo fajnej pracy i wiem, że teraz jeżdżą po konferencjach i opowiadają o tym, bo jest naprawdę czym się pochwalić. Myślę, że tutaj jedną z takich fajnych rzeczy jest Breaking Changes Detection, czyli na podstawie Open API, takiej biblioteki OSDIF, zrobili, zautomatyzowali detekcję Breaking Changes. Oczywiście to nie jest jakby bulletproof, ale wyłapuje 99% breaking changes. Mamy to w formie teraz już zautomatyzowanych testów, więc za każdym razem jak ktoś próbuje coś smerdzować do mastera, to leci przez te testy i wyłapujemy breaking changes. Mamy odpowiedni proces gdzieś tam wewnętrznie, dokumentację, że deweloperzy są w stanie sami sobie pomagać, jak wybrnąć z tego, jeżeli faktycznie ten breaking changes detection ich wyłapuje. Dzięki temu mamy bardziej solidny mechanizm, który chroni klientów przed shipowaniem tych breaking changes. Samo rozwiązanie wersjonowania było takim ciekawym rozwiązaniem, bo zrobiliśmy coś podobnego, co ma Stripe. I Stripe ma takie wersjonowanie trochę dwupoziomowe. No bo de facto przez to, że mieliśmy ten V1 już zakodzony, to co zrobiliśmy, to wypuściliśmy V2, i zrobiliśmy wersjonowanie na poziomie resursów, czyli nie endpointów, nie globalne, czyli coś pomiędzy na poziomie resursów. I to było takie wersjonowanie przez header z datą, więc de facto robiliśmy do tego generowanie część logów dla zmian w API, no ponieważ tych zmian jest bardzo dużo i po to, żeby deweloperzy mogli się zapiąć na to, co zobaczyć to, co się zmieniło dla tych endpointów, które implementują, to zrobiliśmy taki dość sophisticated taki rozwiązanie do changeloga, które też generujemy oczywiście automatycznie. Więc jest tam dużo automatyzacji. Jesteśmy jakieś już pół roku po release i adopcja jest naprawdę solidna wśród klientów, więc tutaj oczywiście ten proces migrowania się z tego niewersjonowanego na to wersjonowane API trochę trwa, ale tutaj myślę, że ta zachęta do tego, żeby korzystać z API, które nie zepsuje się w każdym momencie, w dowolnym momencie, jest dobrą zachętą do API. I to była taka praca u podstaw, że tak powiem. To są takie, wiesz, wersjonowanie API, można pomyśleć table stake, nie? Ale jakby wchodząc do takiej organizacji, która ma już gdzieś historię i to API gdzieś tam żyło swoim życiem i nie było do zespołu, który się zajmował doświadczeniem deweloperskim, no to daje dużo przestrzeni do tego, żeby zrobić impact. To był taki jeden przykład. Drugi przykład to jest, jeżeli chodzi o Atlas CLI. No myślę, że Atlas CLI jako sam produkt w sobie był pierwszym takim wyzwaniem, bo trzeba było go stworzyć, bo nie mieliśmy. Znaczy, mieliśmy CLI, który był takim połączeniem dla wszystkich produktów, nazywa się Mongo CLI, on był dla produktów on-premisowych MongoDB, które się nazywają Ops Manager i Cloud Manager. No jednak my potrzebowaliśmy czegoś dedykowanego dla naszego cloud serwisu z taką długoterminową wizją do tego, że jednak chcemy zaadresować go do deweloperów, bo Mongo CLI jednak był skupiony na takiej kohorcie, którą nazywam operatorzy. Są głównie admini, SREs, DBAs, którzy zajmują się tą operacyjną pracą nad produktem. Tutaj jednak chcieliśmy się skupić na deweloperach, sprawić, że ten development experience, jeżeli budujesz apkę z MongoDB w cloudzie, jest najlepszy. Więc wypuściliśmy Atlas CLI i zrobiliśmy taką jedną ciekawą rzecz, że pozwoliliśmy ludziom zaczynać z Atlasem, czyli z tym naszym cloud serwisem, przez CLI od początku do końca. Bo jeżeli pomyślisz o tym, jak deweloperzy historycznie pracowali nad MongoDB, to oni po prostu, wiesz, ściągali tego demona lokalnie, odpalali go i łączyli się przez Shell'a i mieli connection string, wpinali to do swojego drivera i kodzili. Ale no niestety nie mieli okazji doświadczyć tych wszystkich benefitów, które przynosi cloud service. I chyba takim jednym z najważniejszych jest właśnie Atlas Search, czyli ekwiwalent do Elasticsearcha i teraz Vector Search, czyli wektorowe bazy danych dedykowane pod rozwiązania AI-owe. Jeżeli chodzi o Searcha, to myślę, że tutaj jedną z takich ciekawych rzeczy jest to, że nie musisz replikować swojej bazy danych do oddzielnych klastrów, tak jak w Elastiku, i potem zarządzać tym, tą replikacją, co jest mega, mega painful, bo robiliśmy to w Atlassianie, między innymi dla Jiry, a tutaj po prostu jest jeden data source. Ty jedyne, co robisz jako deweloper, tworzysz sobie właśnie taki dedykowany indeks i korzystasz i masz autocomplete, facets, te wszystkie bariery związane z szybkim searchowaniem. I to jest niesamowity produkt, bardzo duże zainteresowanie klientów, ale to jest serwis, więc on nie był dostępny też lokalnie. Więc w ramach tego takiego całego procesu, jak myśląc o ścieżce deweloperskiej, chcieliśmy, żeby deweloperzy też mogli zaczynać korzystać z tych dobrodziejstw, które są w cloud serwisie, a nie ma ich w tej gołej bazie danych, którą ściągasz sobie lokalnie i ją odpalasz. To się nazywa MongoDB Community. Nie, po prostu nie ma tych możliwości, więc chcieliśmy dać im te możliwości wcześniej w tej ścieżce i właśnie we wrześniu tego roku, tak jak wspominałem wcześniej, zrobiliśmy announcement tego Local Atlas Experience, czyli możliwość deployowania swoich środowisk lokalnie, które są tożsame z tym, co masz w Atlasie. I tutaj kupiliśmy się na razie na tym najbardziej pożądanym serwisie, czyli Atlas Search i Vector Search, który teraz jest właśnie dostępny, możesz sobie odpalić dwie komendy, brew install mongodb dash atlas i potem wpisujesz komendę atlas deployment setup i możesz zdeployować lokalnie albo w Atlasie. Mamy też oczywiście darmowe środowisko w cloudzie, które użytkownik może sobie przejść. Jeżeli zdecydują się pójść do clouda, bo powolą zacząć w cloudzie, no to jest tam proces rejestracji, który jest też wkomponowany nawet w tego CLI. On nie odbywa się w CLI, tylko przez UI ze względów na security oczywiście, ale jakby jest komponowany w ten proces po stronie CLI-a. I myślę, że ten experience jest takim, który zaczęliśmy wprowadzać do CLI-a, czyli takie bardziej interaktywne komendy, które pomagają użytkownikowi, szczególnie temu, który dopiero zaczyna z MongoDB i może niekoniecznie jest jakimś bardzo doświadczonym deweloperem, który pomaga mu przejść przez ten proces. Więc jest to bardzo, bardzo łatwe i myślę, że tutaj duży kudos dla zespołu deweloperskiego, dla UX-a, którzy stworzyli właśnie ten experience, jest bardzo intuicyjny i to była taka duża zmiana i myślę, że to jest taki trochę ustalanie też nowego standardu, jeżeli chodzi o CLI-e, bo CLI-e historycznie były takie typowo pod automatyzację, wszystko trzeba było tam albo flagami ogarniać, albo jakiś tam input JSON, czy jakiś inny format i dopiero działać, a tutaj dajemy taki nacisk na human users, ale jednocześnie wiemy o tej potrzebie automatyzacji w pewnym momencie tego procesu, więc balansujemy to i dajemy też ten interfejs, który jest przyjazny dla tych, którzy chcą to automatyzować i programistycznie używać CLI-a.
Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Co mogę powiedzieć? Zachęcam wszystkich do testowania Atlas CLI, do korzystania z tego rozwiązania. Możecie feedback zostawiać w komentarzach, zobaczymy, jak to się skończy. Mam nadzieję, że dobrze. Wspominałeś o tym, że również integrujecie bazy wektorowe do swoich rozwiązań, więc widać, że to AI gdzieś tam przedziela się również i do MongoDB. A powiedz mi, jak ono się przedziera do pracy produkt menadżera, czy to ma wpływ na twoją codzienność, czy wyciągasz wartość z tych narzędzi, jak w ogóle widzisz gdzieś tam ten horyzont, ten krajobraz pracy produkt menadżera i wpływu technologii na tą pracę?
Nie, oczywiście, no to jest taki, myślę, że można ten wpływ podzielić na dwa obszary. Pierwszy obszar to jest jak to zmienia taką pracę codzienną dla mnie jako produkt menadżera. No i tutaj, wiesz, wiele rzeczy przyspiesza po prostu. Dużą częścią pracy też product managera, o której nie wspomniałem wcześniej, jak pytałeś o taki powiedzień, jest uczenie się. Więc też trzeba zdobywać wiedzę, pytać o konkretne rozwiązania, jak się robi, coś. Tutaj te wszystkie LLM-y są bardzo, bardzo przydatne, nie? Więc ja po prostu zamiast robić Google Search, wrzucam pytanie do LLM-a i dostaję odpowiedź. Oczywiście trzeba uważać na halucynacje, ale to jest, szybko się to weryfikuje. To usprawnia jakby taki proces uczenia się i znajdowania odpowiedzi. Drugą częścią, no to jest, która jest też bardzo przydatna, to jest tworzenie tych dokumentów. LLM-y jednak pozwalają przyspieszyć ten proces. Oczywiście ważne jest privacy. My mamy takiego Slackbota, który pilnuje, żeby te nasze zapytania nie kontrybuowały do nauki. My akurat korzystamy z ChatGPT, nie kontrybuowały do budowania tej bazy wiedzy przez i nie wyciekały jakieś nasze wewnętrzne rzeczy. Ale to pomaga właśnie, dzięki temu możemy używać do na przykład tworzenia tych dokumentów, co usprawnia jednak ten proces. I to też trochę uczy, bo te zwroty, stwierdzenia, sposób tworzenia kontentu, zauważyłem, że mi wchodzi w nawyk w pewnym momencie. Więc jak zaczynam pisać swoją wersję pierwszą jakiegoś dokumentu, to już bardziej piszę, jak właśnie LLM mnie nauczył pisać. Więc to jest taka ciekawa obserwacja. No myślę, że tutaj ta przyszłość będzie się też zmieniać, jeżeli chodzi o ten wpływ. To jest, myślę, tak, że więcej będziemy mogli poziomów abstrakcji wyłonić ze sztucznej inteligencji, w sensie takim, że myślę, że sztuczna inteligencja będzie nam pomagała robić coraz więcej, jeżeli chodzi o pracę taką software'ową. Że jednak myślę, że dojdziemy do takiego punktu, gdzie jakieś proste aplikacje czy proste rozwiązania będzie w stanie dać nam jako gotowe. Ja używając jakiegoś tam języka angielskiego będę w stanie stworzyć coś prostego. Myślę, że zespoły deweloperskie będą skupiać się na bardziej dogłębnych problemach technicznych, które będą rozwiązywały. Jeżeli chodzi o taką drugą działkę, no to oczywiście jest to, jak MongoDB może pomóc w tej rewolucji. Tak jak znamy to powiedzenie, że przy gorączce złota to najlepiej sprzedawać szpadle, więc tutaj obecność Vector Searcha jest nieprzypadkowa, wsparcia dla Vector Searcha. I no tutaj oczywiście jest to duża potrzeba gdzieś po stronie klientów. Wielu już chce też iść z duchem czasu i wprowadzać swoje rozwiązania AI-owe w produktach. My pomagamy im na wielu obszarach. Z jednej strony robimy tego Vector Searcha, udoskonalamy go i pozwalamy korzystać w ramach tej twojej istniejącej już bazy danych, więc to wejście w AI jest dużo łatwiejsze, kiedy nie musisz setupować oddzielnej bazy wektorowej gdzieś tam na zewnętrznym providerze i próbować gdzieś to teraz to spinać, więc to, że to jest częścią jakby ekosystemu, bardzo pomaga klientom i szybko ich setupuje do tego, żeby mogli zacząć tą podróż z AI-em. Dodatkowo, no, my też oczywiście w wielu produktach, które wypuszczamy, używamy AI. Ostatnio wypuściliśmy w Kompasie, czyli taki produkt, który jest standalone apką dla MongoDB, gdzie możesz sobie w takim GUI operować na swoim Macu czy tam na Windowsowej maszynie i włączyć się do bazy danych i czy budować aggregation pipelines, czyli takie bardziej skomplikowane zapytania, czy zarządzać swoją bazą danych. Tutaj też wprowadziliśmy takiego asystenta AI-owego, który pomaga budować te aggregation pipelines. To miało bardzo dobry respons od naszych użytkowników, bardzo duże użycie. Na pewno będziemy to rozwijać, będziemy też pomagać w innych obszarach, gdzie deweloperzy mogą z tego skorzystać. Oczywiście też mamy w dokumentacji swoje rozwiązanie, które zamiast searcha pozwala zadawać zapytania do naszych docsów i jednak my na bieżąco teraz fitujemy ten content do LLM-a, więc on jakby jest fokusowany na naszym use case, więc pomaga dużo szybciej użytkownikom znaleźć odpowiedź na pytania, a de facto no, jakby MongoDB też jest dość znane z tego, że ta dokumentacja jest jednak bardzo solidna i to pomaga, bo mamy dużą bazę wiedzy, więc ten content jest naprawdę dobrej jakości.
Super, w takim razie dzięki Ci za tą rozmowę, za podzielenie się swoim doświadczeniem, za swoimi lekcjami, przemyśleniami na temat pracy technicznego product managera. Myślę, że to przybliżyło wielu osobom, jak takie stanowisko wygląda i też dzięki za wszystkie rady, jak współpracować z takim technicznym product managerem. Myślę, że to będzie mega praktyczne dla naszych słuchaczy. Dziękuję raz jeszcze, Jakub, i do usłyszenia kolejnym razem.
Ja również dziękuję. Trzymaj się, na razie.